Krystyna Różańska-Gorgolewska, dobry wieczór. Gościem dzisiejszej audycji Historia, jakiej nie znacie, jest Piotr Zychowicz, publicysta historyczny, rocznik 80., redaktor naczelny miesięcznika Historia do Rzeczy. Zychowicz pisze o II wojnie światowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolityce europejskiej XX wieku. Do Poznania przyjechał w ramach promocji swojej najnowszej książki z cyklu opowieści niepoprawnych politycznie, książka zatytułowana Niemcy. Spotkania autorskie z nim zawsze kończą się szeregiem pytań na różne, również bieżące tematy polityczne. Ale przejdźmy do książki Niemcy Piotra Zychowicza. Rodzaj publicystyki historycznej, którą pan uprawia, jest dosyć specyficzny. Operuje mocnymi słowami, przyciąga tymi słowami. Otwierając już książkę Niemcy, Hitler, nudny półinteligent, przewracając dalej, zbawca komunizmu. Proszę się wytłumaczyć.
Przepraszam bardzo, że staram się, żeby moje książki były ciekawe i nie są pisane belferskim, nudnym językiem, ale przyzwyczaiłem się do tego, że pamiętam to jeszcze z dzieciństwa, że kiedy były takie patriotyczne, historyczne akademie w mojej szkole odprawiane, to wszyscy spaliśmy na nich iśmy się strasznie nudzili. I doszedłem do wniosku, że tego typu nudziarski wykład po prostu historię zabija. A historia jest fascynująca i trzeba o niej mówić ciekawym, przystępnym językiem. Też nie ukrywam, że czasami używając słów mocnych, kiedy tego sytuacja wymaga.
Doskonała intuicja. Wróćmy jeszcze do książki Niemcy. Ze spisu treści wyłania nam się bohater pozytywny po stronie niemieckiej. To jest Wehrmacht. Wehrmacht kontra SS i Wehrmacht przeciwko Hitlerowi.
No tak, no takie są fakty. Rzeczywiście historia jest znacznie bardziej skomplikowana i ciekawsza niż chcieliby to zrobić ci, niż chcieliby to widzieć ci, którzy kreślą właśnie taki czarno-biały, uproszczony obraz przeszłości. W każdej społeczności, nie wyłączając Polaków, są środowiska, ludzie, jednostki pozytywne i wprost przeciwnie negatywne. I tak jak Polacy, wbrew temu, co się nam opowiada, nie byli podczas wojny samymi aniołami, bo byli i mordercy, i szmalcownicy, i ludzie, którzy dopuszczali się rozmaitych zbrodni, tak i nie wszyscy Niemcy byli diabłami. Już również wśród Niemców byli ludzie przyzwoici. Ja osobiście jako prawicowiec, jako konserwatysta, najbliżej mi jest i największą sympatią darzę pewne kręgi, nie cały Wehrmacht, ale pewne kręgi oficerskie Wehrmachtu, oficerów konserwatywnych, oficerów arystokratycznego pochodzenia, którzy nie zgadzali się, po pierwsze, z polityką Hitlera na wschodzie, czyli traktowania Słowian jako podludzi, i polityką szukania tego Lebensraum. Ci oficerowie opowiadali się za tym, żeby narody Europy Wschodniej traktować po partnersku i razem z tymi narodami pójść na jakąś krucjatę antysowiecką. Nie zgadzali się z jego antysemicką, absurdalną polityką antyżydowską, zbrodniczą. No i przede wszystkim te środowiska dokonały zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku, a wcześniej podjęły szereg innych nieudanych prób zabicia Adolfa Hitlera. Te środowiska w 1944 roku dokonały prawicowego puczu przeciwko lewicowemu, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, reżimowi narodowo-socjalistycznemu. No i tak, jest mi blisko do tych ludzi, którzy Hitlera wysadzili w powietrze. Czuję, że oni są jakby, no, starali się przynajmniej, bo to akurat trudne podczas II wojny światowej, ratować honor narodu niemieckiego.
Po opcji niemieckiej zarzucano panu też pewne germanofilstwo. Czy Niemcy są taką kontynuacją tej myśli, która mówi o tym, że mogło być nam bliżej, albo powinno być nam bliżej do Niemiec niż do Rosji?
Nie, to te książki nie mają ze sobą nic wspólnego. Raczej ja nie jestem germanofilem, chociaż jeden z moich największych idoli, czyli Władysław Studnicki, taki zapomniany obecnie konserwatywny polski publicysta i polityk, niewątpliwie był kluczowym przedstawicielem polskiej myśli germanofilskiej. Natomiast ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że Polska, zresztą nie będę ukrywał, że wiele innych osób też na to wpadło, między innymi marszałek Józef Piłsudski, że Polska nie może sobie pozwolić na konflikt na dwóch frontach. To znaczy, to jest ten straszny, przewidziany przez Piłsudskiego scenariusz R plus N. Jeżeli Polska jest skonfliktowana z Rosją i z Niemcami naraz, to Polski nie ma. I z dwojga złego, jeżeli tak można powiedzieć, coś uśmiecham się, ponieważ oczywiście nie uważam, żeby współczesne Niemcy były złe w przeciwieństwie do tego, co się dzisiaj opowiada, jakieś absolutnie potworne, absurdalne rzeczy, no to uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy stawiać na Niemcy, bez żadnych wątpliwości.
Jednak motto tej książki jest Fiodora Dostojewskiego.
Kochanej powieści Idiota, motto brzmi w ten sposób, jeżeli Bóg chce kogoś zgubić, to mu najpierw odbiera rozum. Nie chodzi tu jednak o panią Angelę Merkel i współczesne Niemcy, które rzeczywiście, tak jak mówię, obserwuję z dużą sympatią to, co tam się dzieje i uważam, że miejsce Polski jest u boku Niemiec obecnie. Natomiast dotyczy to oczywiście okresu narodowo-socjalistycznego. Dotyczy to okresu rządów Hitlera i jego, powiedziałbym, czarnego betonu, jak się wówczas mówiło, z SS, partii. To był moment, kiedy rzeczywiście rządy Niemczech znalazły się w rękach ludzi o bardzo, bardzo wąskich horyzontach. Mówi się bardzo często, no, że Niemcy bardzo dużo ludzi wymordowali podczas wojny, prawda? Że Hitler był największym mordercą w dziejach Europy Zachodniej. To jest banał, no to jest jasne, ale ja dodaję coś innego. Był największym idiotą, rzeczywiście. Proszę zwrócić uwagę na jego politykę. To znaczy, był to człowiek, który chciał uczynić Niemcy wielkie, a jak skończył, to Niemcy leżały w gruzach. Podzielone, okupowane przez aliantów z olbrzymimi stratami osobowymi, mało się o tym mówi, ale przecież straty niemieckie ludnościowe były większe niż polskie na przykład. Prawda? Kolejna sprawa. Hitler uważał się za antykomunistę, chciał pokonać Związek Sowiecki, a w efekcie jego polityki wpuścił Stalina do Europy, dopuścił do zajęcia połowy Niemiec, Polski, Bałkanów przez komunizm. Ewidentnie to, w jaki sposób rozegrał wojnę na froncie wschodnim, i tu nawiązuję do tej myśli tych konserwatywnych oficerów, o których mówiliśmy, to jest przykład największej głupoty w dziejach polityki, w dziejach wojny wszechczasów. To znaczy, ta wojna była do wygrania w kilka tygodni. Miliony, dziesiątki milionów ludzi sowieckich entuzjazmem zareagowały na atak Niemiec na Związek Sowiecki w 1941 roku. Wznosili bramy triumfalne, witali Niemców. 4 miliony żołnierzy Armii Czerwonej przeszło na stronę Niemiec. Ale nie dlatego oczywiście, że kochali Hitlera, tylko dlatego, że nienawidzili Stalina. Liczyli na to, że Niemcy przychodzą jako wyzwoliciele. Co zrobił Hitler? Zaczął tych ludzi mordować, zabijać, gazować, upokarzać ich godność osobistą w ramach chorego, obłędnego pomysłu, że jak to on mówił, zamienię Związek Sowiecki w niemieckie Indie. To było, wzorował się na pomysłach kolonialnych Wielkiej Brytanii. No i efekt był taki, że nastroje się zmieniły i to w końcu Stalin sprał Hitlera, a nie odwrotnie.
Jest pan zwolennikiem takiej tezy, albo inaczej, uważa pan, że bolszewizm był gorszy od nazizmu. Dlaczego?
Jest wiele powodów, dla którego tak uważam. Po pierwsze, dlatego, że był pierwszy i to on wytyczył pewne trendy totalitarne, a Hitler, jak tak dobrze się przyjrzeć temu, co stworzył w Niemczech, był tylko marnym naśladowcą Lenina i bolszewizmu. Po drugie, no to takie oczywiście podstawowe kryterium, no jednak zabił znacznie więcej ludzi, prawda? Ocenia się, że co najmniej 100 milionów ofiar na całym świecie przyniósł komunizm. Natomiast to, co najbardziej, wie pani, jest dla mnie jako człowieka, który patrzy z perspektywy ludzkiej na historię, a nie jakiejś tam narodowej czy wszelkiej innej, to jest to, że komunizm był systemem, który w najbardziej potworny sposób uciemiężył jednostkę ludzką. Ja jestem wolnościowcem, jestem zwolennikiem wolności, a komunizm był absolutnym tego zaprzeczeniem. Proszę sobie wyobrazić taką historię, że ojciec jest wydany na rzeź, na kaźń przez własnego syna. Mam tu na myśli Pawkę Morozowa. Donosicielstwo w rodzinie, czyli rozbicie wszelkich więzów społecznych. Kiedy Isaac Babel powiedział, że w Związku Sowieckim można było mówić coś szczerze, tylko z własną żoną pod kołdrą, bo ściany miały uszy, prawda? A nawet z tą żoną też nie bardzo można było mówić, bo przecież żony też donosiły na mężów, a mężowie na żony. Te potworne masówki w tych fabrykach, kiedy ludzie domagali się kary śmierci, prawda, często bardzo dla swoich bliskich. Wreszcie tajemnica masowych, tych potwornych procesów pokazowych lat 30. Proszę sobie wyobrazić, wychodzi człowiek na mównicę i mówi tak: jestem obrzydliwym, koszmarnym wrogiem ludu, jestem faszystowskim szpiegiem, proszę o ukaranie mnie karą śmierci. No, czegoś takiego nigdy nie było, to jest ta zagadka, prawda? I to byli czołowi bolszewicy, tak mówili. Zinowiew, Kamieniew, Radek, ludzie, którzy wcześniej zachowywali się, nie jestem ich zwolennikiem oczywiście, ale bardzo często hardo, a nawet często bohatersko w czasach walki z caratem. I rzeczywiście, jeżeli bym powiedział krótko, co zrobił komunizm ludzkości, to komunizm zeszmacił ludzi. zamienił ludzi przez kolektywizację, łamanie kręgosłupów, przez tą szarzyznę, nudę, wszechobecne kłamstwo, zamienił zbiorowisko ludzkich indywidualności w takie ludzką magmę, taką masę, no właśnie, ludzi sowieckich. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli jeździ pani na wschód, do Rosji, na Ukrainę, tam gdzie bardzo długo ten reżim istniał i ten system degenerował i szmacił ludzi, no to te problemy, z którymi tam teraz się spotykamy, czyli kompletny rozpad więzi społecznych, alkoholizm, beznadzieja, korupcja, no to jest ten straszny paradoks. Komunizmu nie ma od blisko 30 lat, ale człowiek sowiecki przetrwał. Więc ta straszna krzywda, jaką uczynili ludzkości komuniści, cały czas istnieje. Po narodowym socjalizmie, wie pani, nie zostało nic. Ja to narodowy socjalizm, wie pani, czasami porównuję do stada goryli, które, wie pani, wpadły z jakimiś maczugami do sklepu z porcelaną, prawda? No co oni? Porozwalają, wszystko porozbijają, będą wrzeszczeć, krzyczeć. Przyjedzie policja z takimi specjalnymi pociskami usypiającymi, czy też tam innymi i wszystko wystrzelają, błyskawicznie wystrzela te goryle, które robią tą zadymę i koniec, nie ma problemu. Natomiast bolszewizm to było coś zupełnie innego. To był rodzaj takiego polipa, czy też raczej jakiejś takiej ośmiornicy, która całą ludzkość objęła swoimi mackami i tymi mackami sączyła taki jad do krwioobiegu ludzkości, który do dzisiaj w nim jest. Jestem przekonany, że wiele pokoleń musi minąć, żebyśmy się tego pozbyli.
Jest pan pewien, że możemy mówić o czasie przeszłym, dlatego że komunizm się jakoś skompromitował totalnie, ale przecież szkoła frankfurcka, która była w Niemczech, czyli neomarksizm i jego późniejszy w latach 50. pochód przez instytucje mamy do teraz. Na większości uczelniach jest promowana ideologia neomarksistowska.
No tak, ale to są teoretycy, całe szczęście. Praktycy też jeszcze się znajdą w korzbie w Korei Północnej. W Korei Północnej są obozy, jest bieda. Ostatnio słyszeliśmy o tym biednym żołnierzu koreańskim z północy, który próbował uciec na drugą stronę. Postrzelili go i ci chirurdzy, którzy dokonywali oględzin tego ciała, powiedzieli, że czegoś takiego nie widzieli w całej swojej karierze. 27-centymetrowe pasożyty w żołądku. Facet od wielu miesięcy jadł tylko kukurydzę, prawda? Wiemy, że w Korei Północnej ludzie siedzą w obozach koncentracyjnych, a na przednówku zjadają korę z drzew. Prawda? No to jest właśnie komunizm w praktyce, no ale całe szczęście wydaje się, że ta Korea plus jeszcze kilka mniejszych jakichś takich ośrodków, no bo w Chinach już trudno mówić o komunizmie, prawda, to jest już jakieś tam, jakaś dziwna postkomunistyczna hybryda, ten komunizm się jeszcze trzyma, no ale mam nadzieję, że to są takie rezerwaty, które zostaną szybko już zniszczone, ale komunizm nie istnieje jako system, ale ma pani rację, że istnieje jako pewna idea, gdzieś tam cały czas to pulsuje, no ale mam nadzieję, że już nigdy nie uda im się przejąć władzy, bo to się zawsze, ale to zawsze kończyło katastrofą. Często, wie pani, był taki pogląd, kiedy w latach 20. i 30. w Związku Sowieckim ludzie ginęli masowo, był wielki głód i tak dalej, i tak dalej. No to komuniści z Zachodu mówili tak, z innych krajów, z Polski między innymi, czy z Dalekiego Wschodu. No tak, to są ci prymitywni Ruscy. Oni nie są w stanie zrealizować naszej pięknej idei, bo to jest po prostu swołocz ruska, prawda? To jest, jak my to zrobimy, to będzie cudownie. Proszę zwrócić uwagę, że od tego czasu komunizm został wprowadzony w każdym miejscu globu w jakichś państwach. W Afryce było kilka krajów komunistycznych, na Dalekim Wschodzie, w Europie, w Ameryce Łacińskiej i wszędzie kończyło się tak samo. Biedą, głodem, łagrami, terrorem i masowymi mordami. Po prostu jest to taka ideologia, która to do siebie ma, że tak zawsze to się musi skończyć.
Zrobiliśmy takie pewne rozgraniczenie na Niemcy i na Rosję. A co myśli pan o teoriach Feliksa Konecznego, które teraz tak też odżywają i dzielą ten teren na cywilizację łacińską i cywilizację turańską?
Nie jestem znikiem Konecznego. Ja w ogóle jestem wschodnim Europejczykiem, wie pani. Jestem Litwinem, rodzina moja jest spod Kowna. W związku z tym to są te tereny, które mnie fascynują. Czuję się człowiekiem wschodu. Ta kultura właśnie wschodu z cerkiewkami, kościołami, synagogami, meczetami polskich Tatarów, to jest to, co mi się bardzo podoba. Polska jest takim miejscem, gdzie te wpływy wschodnie były bardzo, bardzo duże. Jest tęsknię za tą Rzeczpospolitą wielonarodową, w której w końcu Rusini i w ogóle ludzie wschodu, prawosławni, stanowili gro, dużą część przynajmniej obywateli. Także ciągnie mnie do tego wschodu i nie czuję żadnej wrogości, nie czuję, że Polska miała być jakimś bastionem zachodu przeciwko dzikiemu wschodowi. Raczej to, paradoksalnie to jest charakterystyczne dla myśli endeckiej, ale również dla komunistycznej. No, komuniści przesunęli Polskę na zachód, tworząc z niej taki właśnie piastowski, środkowoeuropejski kraj hermetyczny, plemienny. Także nie, Konieczny to rzeczywiście zdecydowanie nie jest bohater mojej bajki. Ja bardziej Fascynują mnie konserwatyści litewscy, Żubry litewskie, Mackiewicz, Bocheński, Pawlikowski. No to są te klimaty, prawda, czyli szerokie tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi i Polacy na Kremlu w 1610 roku. To są bliskie mi sprawy.
Definiuje pan się jako zwolennik polityki pragmatycznej, ale czuję w panu jakąś takie romantyczne ciągoty do wschodu. Oddałby pan teraz Gdańsk za Wilno i Lwów?
Wie pani, ja to... Każdy człowiek łączy w sobie, ma trochę w sobie realizmu, ale też trochę romantyka. I Polacy jako tacy, no jak wiadomo, gdzieś większość naszych rodaków ten realistyczny pierwiastek utraciła i jest przewaga tego romantycznego. U mnie jest chyba odwrotnie. Ale rzeczywiście ten wschód to jest to, skąd się wywodzi moja rodzina. Ten wschód mnie fascynuje, o tym wschodzie piszę. Natomiast jeżeli mówimy poważnie o takiej możliwości, to nie widziałbym tego jako przyłączenie Lwowa czy też Wilna do Polski, bo to spowodowałoby, wbrew temu, co marzą niektórzy nasi nacjonaliści, bo to spowodowałoby jakiś po prostu koszmar z tego powodu, że ludność już zupełnie się wymieniła od czasu 45 roku i tam już mieszkają głównie Litwini, głównie Ukraińcy. Natomiast wierzę, że geopolityczna konieczność, kiedyś jak się uda przełamać, być może za kilkadziesiąt lat, może za 100, te nacjonalistyczne, moim zdaniem absurdalne, kompletnie lokalne spory i nienawiści, to wierzę, że geopolityczna konieczność spowoduje to, że kiedyś Europy, narody Europy Środkowo-Wschodniej będą szukały jakiegoś zbliżenia na zasadzie tej Unii, jaka była w wieku XIV między Wielkim Księstwem Litewskim i Koroną. I być może, zresztą to się może dokonać w ramach Unii Europejskiej, być może te granice się zatrą i nie będziemy musieli wcale iść na wojnę, żeby zdobyć Wilno, bo ono, zresztą już nawet teraz mówiąc szczerze, ono jest w zasięgu ręki, prawda? Ja jeżdżę do Wilna parę razy w roku, 25% mieszkańców miasta mówi po polsku, nikt nikomu nie broni, żeby tam jechać i tam mieszkać, prawda? Więc no, żyjemy już trochę w innej epoce niż w latach 30. czy 40. Takie rzeczy można załatwić inaczej niż właśnie jakimiś wymianami i tak dalej, ale jeżeli pani pyta, co bym wolał, może tak, czy żeby Polska miała w granicach Wilno i Lwów, czy Szczecin i Wrocław, no to bez żadnego wahania odpowiem, że Wilno i Lwów.
Znajdujemy się w siedzibie Artura Greisera. To był namiestnik Niemiec w kraju Warty, ale on był też prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tej Ukrainy. Wołyń jest teraz takim bardzo powracającym tematem. I jaka jest pana diagnoza? Dlaczego stało się tak, jak się stało na Wołyniu?
O, rany, no to wie pani, to mieliśmy rozmowę na wiele, wiele godzin. Natomiast krótko mówiąc, konflikt...
To może inaczej. Czy to było takie oddolne, poparte emocjami albo w wyniku emocji działania chłopstwa? Czy to był zaplanowany, mający swoje ideologiczne podłoże czyn?
No więc cóż, to odpowiedź nie jest taka prosta. Z reguły rzeczywiście są zwolennicy albo jednej, albo drugiej teorii, prawda? A wydaje się, że sprawa była bardzo dynamiczna. To znaczy jeszcze w roku 1941 czy 1942 OUN raczej nie miał tego pomysłu, żeby dokonywać jakiegoś masowych mordów na Polakach. Następowała znaczna radykalizacja, zarówno na górze organizacji ukraińskich nacjonalistów, jak i na dole wśród mas. Na to nakładała się potworna nienawiść zwykłych Ukraińców do Polski i Polaków i niestety trzeba się uderzyć w piersi, w pewnej mierze zasłużona ze względu na koszmarną, absurdalną, idiotyczną politykę szowinistyczną Polski w latach 30., szczególnie pod koniec. Palenie cerkwi, niszczenie szkół ukraińskich, traktowanie Ukraińców jako obywateli drugiej kategorii. To Smarzowski zresztą świetnie w swoim filmie pokazuje. Natomiast jednocześnie niestety następuje pod wpływem ideologii narodowo-socjalistycznej i szczególnie pod wpływem Holokaustu, który dokonuje się w Galicji i na Wołyniu rękami bardzo często ukraińskich policjantów, radykalizacja ukraińskiego nacjonalizmu. Oni zobaczyli, że jest możliwe rozwiązanie, Niemcy im to pokazali, jakiegoś problemu narodowościowego przez masowy mord. I mnie się osobiście wydaje, że oni początkowo chcieli wymordować kilkanaście miejscowości, zaczęli od Parośli w lutym 1943 roku, przestraszyć w ten sposób Polaków i spowodować po prostu wielki eksodus Polaków i żeby rzeczywiście Ukraina była czysta jako łza, jednonarodowa, no i na koniec wojny, skoro nie będzie Polaków, to dlaczego by tu miała być Polska, prawda? Natomiast kiedy się okazało, że że Polacy nie zareagowali masową ucieczką, tylko stworzeniem samoobrony, umocnieniem się w tych bazach obronnych, jak przebraże i tak dalej, no to oni zradykalizowali się i stwierdzili, skoro tak, no to my w takim razie już idziemy na całość i zaczniemy wszystkich was wymordujemy, prawda? I niewątpliwie taki pomysł, i to nie jest tak, że to była jakaś ludowa ruchawka, jakiś taki ogólny zryw klasowy, jak to często przedstawia ta ideologia, ten marksistowskie wykładnia uciemiężonych, biednych chłopów, którzy na polskich panów się rzucili w słusznym odruchu, tylko rzeczywiście to już wtedy było kierowane z góry przez nacjonalistów, aczkolwiek gdyby nastroje mas nie były takie, powiedziałbym, chętne do tego typu wybryków, no to też by się nie udało. No wiemy, że te ataki na polskie wsie wyglądały w ten sposób, że najpierw wszedł Kureń, czy tam jakiś mniejszy oddział UPA z bronią, oni tą miejscowość opanowywali, ale potem szły te grupy rezunów, czyli mieszkańców okolicznych wiosek z kosami, widłami, nożami, cepami i oni dokonywali tych bardzo często najbardziej potwornych masakr. W związku z tym sprawy są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane, niż by to można było wytłumaczyć jednym zdaniem.
Jak by pan skomentował teraz politykę polską dotyczącą Ukrainy?
No niestety problem polega na tym, że polska polityka obecna w stosunku do Ukrainy najwyraźniej miota się od ściany do ściany. To znaczy do tej pory obóz rządzący prowadził politykę proukraińską w ramach takiego przekonania, że trzeba wspierać Ukrainę jako bufor pomiędzy Polską a rosyjskim imperializmem i rosyjskim zagrożeniem. I zgodnie z bliskim współczesnemu obozowi rządzącemu myślą marszałka Piłsudskiego, starano się wspierać Ukrainę jako naród pobratymczy przeciwko Moskalom. Natomiast, ponieważ współczesne nasze władze są władzami, jakbym to powiedział, arcydemokratycznymi, które najbardziej, chyba mam wrażenie, interesuje wynik przyszłych wyborów, więc widzą, że nastroje społeczne, szczególnie po filmie Smarzowskiego Wołyń i nastroje społeczne dużej części zaplecza PiS są bardzo antyukraińskie, no to pojawiają się pewne w polskiej polityce, powiedziałbym, wobec Ukrainy działania oparte na historycznych urazach i zresztą w przypadku tych stosunków polsko-ukraińskich słusznych żalach z przeszłości, które na tą politykę bardzo poważnie wpływają. A niestety emocje to nie jest dobry doradca w polityce i kiedy słyszę, że minister Waszczykowski bardzo ostro łaja Ukraińców i mówi, że Ukraina z banderą do Europy nie wejdzie, no to oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem bandery, UPA i tego potwornego całego nacjonalizmu, który wymordował tylu Polaków, ale z drugiej strony, no, bądźmy poważni, no nie może być tak, że Polacy będą Ukraińcom wybierali bohaterów narodowych. Mówimy, że czcicie sobie nie banderę, tylko Petlurę. No dobrze, no ale to oni chyba sami powinni zdecydować, kto tam, kogo będą wspierali. No ale efekt jest taki, że prowadząc politykę w oparciu o historyczne resentymenty i w oparciu o poczucie słusznych krzywd z przeszłości, Polska obecnie znalazła się w konflikcie z Rosją, Ukrainą i Niemcami. I to jest bardzo niebezpieczne.
Można powiedzieć, że mamy czas przed Smarzowskim i po Smarzowskim?
Pytanie, co jest pierwsze, czy kura, czy jajko? To znaczy Smarzowski też w pewne narastanie nastrojów, pewne zainteresowanie zbrodnią wołyńską i pewne napięcia polsko-ukraińskie też się wpisał, ale rzeczywiście to jest taki film Smarzowskiego, to taki symboliczny moment. Proszę zwrócić uwagę, że te nastroje, nawet to było widać w takiej czysto, powiedziałbym, ulicznym wymiarze. Kiedyś na przykład na tych marszach niepodległości nastroje były głównie antyrosyjskie, a teraz są głównie antyukraińskie. Kiedy się widzi, prawda, tam w zeszłym roku spalili flagę Ukrainy, no, coraz więcej się mówi o Wołyniu, o tych zbrodniach i to bardzo dobrze, że się więcej mówi, ale nie powinno to wpływać na polską politykę, bo w polityce należy kierować się realnym interesem i chłodną kalkulacją, a nie emocjami dotyczącymi wydarzeń z przeszłości, nawet najbardziej jakby krwawymi one nie były.
Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma. Trzy i cztery, trzy i cztery. Dziwna ona ma maniery. Pięć i sześć, pięć i sześć. Wcale lodów nie chce jeść. Siedem, osiem, siedem, osiem. Wciąż o kości tylko prosi. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kupie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła!
Polaków mamy za granicą wschodnią około 2,5 miliona. Ukraińców póki co teraz w Polsce jest podobno 1,5 miliona. Wypadałoby się zdecydować na którąś z opcji. Albo uważamy, że jest to naród, który ma bardzo silną tożsamość i rzeczywiście warto było, aby walczył o swoją niezależność od Rosji. Albo uważamy, że jest na tyle podatny na to, żeby się zasymilować z Polską, że bez problemu ta asymilacja nastąpi. Czy możemy się czegoś bać w związku z tym, że jest tak dużo Ukraińców w Polsce?
Nie mamy się czego bać, że jest tak dużo Ukraińców w Polsce z tego powodu, że mielibyśmy się czego bać, gdyby Ukraińcy na przykład przyjechali i wszyscy zamieszkali w pasie przygranicznym, prawda? No to rzeczywiście w takim przypadku by 1,200,000 Ukraińców nagle zamieszkało pod Przemyślem i byłaby jakaś wojna, no to rzeczywiście można by potem wyobrażać sobie, że po takiej wojnie, gdyby ktoś próbował etniczny sposób wytyczać granice, to pewnie by jakaś część Polski mogła odpaść do Ukrainy. No ale skoro oni przyjeżdżają do Wrocławia, do Poznania, do Warszawy, no to bądźmy, no nie wygłupiajmy się, no przecież jest taki pogląd, że oni nam tu drugi Wołyń zrobią, no ale przecież nie będą nas mordować w Warszawie czy w Poznaniu, prawda? No nie ma podłoża do tego konfliktu, bo proszę pamiętać, że podstawowym podłożem konfliktu i powodem, dla którego doszło do zbrodni na Wołyniu, ludobójstwa potwornego Polaków na Wołyniu w Galicji Wschodniej, był konflikt o terytorium. Najbardziej prosty, pierwotny konflikt. Ukraińcy chcieli, żeby po II wojnie światowej powstała niepodległa Ukraina i w jej skład miała wejść jako bardzo ważna część Wołyń i Galicja Wschodnia. Polacy natomiast chcieli, żeby po wojnie powstała niepodległa Polska. W skład tej Polski miały wejść dokładnie te same terytoria, czyli Wołyń i 3 galicyjskie województwa. No więc to był konflikt nie do rozwiązania, prawda? Nie można było iść na żaden kompromis ani nic, bo obie strony się trzymały swojej postawy, znaczy swojego zdania. No to cóż można było zrobić? No to wtedy zdecydowało żelazo, zdecydował ogień i miecz, prawda? Natomiast teraz nie ma Polska konfliktu zbrojnego, czy jakiegokolwiek politycznego z Ukrainą o Warszawę, czy o Wrocław, czy o Gdańsk, czy gdziekolwiek ci Ukraińcy przyjeżdżają. Także akurat wydaje mi się, że jest wprost przeciwnie. To znaczy rzeczywiście z powodów gospodarczych kraje, które dynamicznie się rozwijają, tak jak Polska, co pokazuje przykład Zachodu, a których społeczeństwo się szybko starzeją ze względu na niską dzietność kobiet, potrzebują imigrantów. I naprawdę, mówię to z całą odpowiedzialnością, jestem zachwycony, że to są Ukraińcy, bo mogłoby być Bogu, tak jak pokazuje przykład Francji, Anglii, czy Turcji, czy właśnie czeski błąd i podświadomy, czy Niemiec oczywiście, mogło być znacznie, znacznie gorzej.
Wróćmy do książki. Przyjechał pan do Poznania z okazji promocji książki Niemcy.
Próbuję obronić tezę, która niedawno w Polsce wywołała wielkie oburzenie i dziką awanturę, czyli że Hitler był lewakiem. To podstawowa sprawa. Wydaje mi się, że rzeczywiście, że przez wiele, wiele lat wciskania opinii publicznej tezy, że Hitler i narodowy socjalizm, on był prawicowcem, ale to jest ideologia skrajnie prawicowa, stworzyło coś takiego, że 1000 powtarzane razy kłamstwo stało się prawdą, ale spokojna analiza tego systemu, zarówno od strony gospodarczej, jak i politycznej, jak i ideowej, pokazuje, że był to niewątpliwie postępowy, radykalny reżim lewicowy. Sam Hitler w książce przytaczam, w książce Niemcy jest wiele cytatów, często mówił, że jest marksistą, postępowcem, nienawidził za to prawicy, kościoła, był zwolennikiem aborcji, eutanazji. No był takim klasycznym przykładem człowieka o lewicowym światopoglądzie. Nie mówię o tego po to, żeby obrażać kogoś z lewicy. Zobacz, ty jesteś jak Hitler, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi po prostu o prawdę historyczną. Rzeczywiście, narodowy socjalizm i bolszewizm to były dwie strony tego samego medalu.
Pana książka Żydzi stawia taką tezę, że Holokaust jest już jakimś przemysłem i to nawet nie jest pana teza, tylko jest to teza pana żydowskich rozmówców. Czy Holokaust jest przemysłem?
Dotyka pani delikatnych spraw. Rzeczywiście w książce Żydzi znalazły się rozmowy z rozmaitymi intelektualistami żydowskimi, którzy w bardzo różny sposób, bo to jest, wbrew temu, co się wielu Polakom wydaje, Żydzi to jest bardzo bogate, fajne środowisko, w którym są ludzie o bardzo różnych poglądach. To jest tak na marginesie, są osoby, niestety też w Polsce, które uważają, że wtedy jest dobrze, jak wszyscy mają takie samo zdanie. Jestem dokładnie odwrotnego poglądu, to znaczy wtedy jest fajnie, kiedy jest bardzo dużo różnych opinii ścierających się ze sobą. To jest moim zdaniem idealna sytuacja. I wśród Żydów takich opinii się ściera ze sobą bardzo dużo. I w książce Żydzi są rozmowy, między innymi znalazła się rozmowa z Normanem Finkelsteinem, człowiekiem, który jest potomkiem ocalałych z Holokaustu polskich, który rzeczywiście z jednej strony oddaje hołd ofiarom Holokaustu, ale z drugiej strony pokazuje, że pewne środowiska, szczególnie w Ameryce, stworzyły sobie z tego taki biznes. Przede wszystkim terroryzując różne instytucje, kraje, stosując taki terror moralny, przede wszystkim pozyskując pieniądze na odszkodowania za ten Holokaust. Tylko problem polega na tym, że te pieniądze nie trafiają potem do tych, do których powinny trafić, czyli ocalałych z Holokaustu, tych biednych staruszków, tylko do kieszeni tych latających prywatnymi odrzutowcami żydowskiego pochodzenia bankierów z Nowego Jorku, czy też prawników z Nowego Jorku, przepraszam. I rzeczywiście jest to potworny skandal, potworny problem, z który, i to nie jest mój zarzut, tylko samych Żydów, bo są Żydzi, których to potwornie irytuje i denerwuje, bo Finkelstein mówi, że gdyby te wszystkie pieniądze, które Niemcy, Szwajcaria i inne kraje zapłaciły jako odszkodowanie za Holokaust, podzielić na równe części i rozdać wszystkim ocalałym z Holokaustu, to każdy z tych ludzi postawiłby sobie w Miami dom z basenem. A tymczasem wiemy, że na przykład w Izraelu duża część ocalałych z Holokaustu żyje w bardzo, bardzo trudnych warunkach materialnych. Sam to widziałem. Nie mają na lekarstwa, abonament telewizyjny i radiowy. Znajdują się w bardzo, bardzo trudnej sytuacji materialnej i jakoś gdzieś te pieniądze wyporowywują niestety. Jak jest Dzień Holokaustu, to oczywiście ich się wysuwa do pierwszego rzędu, pokazuje, telewizje ich pokazują, ale potem ten dzień się kończy, a dla nich zaczyna się szara rzeczywistość. Jest to wielka niesprawiedliwość i tak jak mówię, bolący problem w wewnętrzny w samym społeczności żydowskiej. I ta moja książka Żydzi, mi się wydaje, dlatego jest, może być interesująca dla czytelników, że nie pokazuje wydarzeń z polskiej perspektywy, tylko właśnie pokazuje pewne rozmaite wewnętrzne żydowskie dyskusje, spory, które dla nas jako obserwatorów z boku mogą być fascynujące.
Czy książka Niemcy mówi o możliwości odszkodowań od Niemiec dla Polski?
Nie, tę książkę napisałem zanim się ten temat, że tak powiem, zrobił modny. Moja książka nie ma nic wspólnego z bieżącą polityką. To jest przypadek w ogóle, tak na marginesie. Plany były jej przygotowania znacznie, znacznie wcześniejsze, niż zaczęła się ta cała dosyć groteskowa i osobliwa dyskusja o reparacjach. Dlatego osobliwa, bo przecież wszyscy, którzy w niej biorą udział, od pomysłodawców, poprzez wszystkich, którzy się o nią wspierają i nas, jak tu siedzimy, wiemy, że nie chodzi o to, żeby jakiekolwiek pieniądze od Niemców dostać, bo nie dostaniemy nawet złamanego eurocenta, tylko chodzi o to, żeby zagrać na antyniemieckich emocjach społeczeństwa i wygrać następne wybory. Mam tu na myśli oczywiście PiS.
A czy nie jest tak, że powinniśmy jednak cały czas o tym mówić po to, żeby chociażby nie były powielane takie kłamstwa jak polskie obozy koncentracyjne?
No, ale to jedna sprawa, rzecz nie ma nic wspólnego z drugą. To znaczy, zażądać od sąsiada reparacji wojennych na grube miliardy, to jest, wie pani, to jest tak jakby, powiedziałbym, na wojnie rąbnąć w kogoś bombą atomową.
Prawda? Po prostu pieniądze wzbudzają znacznie więcej emocji niż kłótnia o słowo.
No tak, ale wie pani, no trzeba mieć naprawdę bardzo poważny powód. To znaczy, no ja sobie wyobrażam, że gdyby Niemcy zrobili jakiś niesamowity numer, prawda, gdyby na przykład byłyby takie relacje z Niemcami, jakie są z Rosją. O, to proszę bardzo, rzeczywiście, rzućmy tą kartę na stół w ramach jakiejś gry politycznej, bo mamy coś do ugrania, oni nam robią jakąś krzywdę, no to my w zasadzie retorsji, bo tak się działa w prawdziwej polityce twardej, stosujemy to wobec nich. Natomiast jeżeli chodzi o rząd Niemiec współczesny, to jest to najbardziej przychylny nam rząd od wielu dziesiątek lat. To znaczy, mamy wspaniałe stosunki z Niemcami. Niemcy modelowo i wzorowo się rozliczyły z okresem, w porównaniu oczywiście z bolszewikami, prawda, z Rosją, bo zawsze mogło być lepiej, z okresem narodowo-socjalistycznym. Są nam niezwykle przychylne. Sama pani Merkel zawsze była orędownikiem polskich spraw w Europie. I my teraz wdajemy się w jakąś absurdalną kompletnie awanturę, niczym nie sprowokowani, oprócz tego rzeczywiście, że części elit niemieckich nie podoba się to, że w Polsce doszedł do władzy PiS. No ale to już tak bywa, mają prawo do tego, tak jak nam się mogą nie podobać inne sprawy. Natomiast obóz rządzący jest po prostu naburbuszony z tego powodu i jest gotowy na wszczęcie jakiejś dzikiej kompletnej awantury, popsucie ze stosunków z Niemcami, w sytuacji, tak jak mówiłem, kiedy mamy złe stosunki z Rosją, co jest samobójcze na dłuższą metę, tylko dlatego, że poczuł się urażony kilkoma artykułami prasowymi czy jakimiś wystąpieniami niemieckich polityków. No jest to po prostu igranie z ogniem.
A proszę mi powiedzieć, czy nie jest graniem z ogniem takie podgrzewanie bardzo rusofobicznych nastrojów u Polaków?
Rusofobia jest już passé. Teraz jest germanofobia na topie.
Pan zawsze musi być w kontrze, tak?
Nie. No rzeczywiście, cóż mogę powiedzieć. Rosja, ja jestem zwolennikiem podstawowej zasady. Wie pani, ludziom się wydaje, że polska polityka zagraniczna to jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz, która jest bardzo trudna. Natomiast polska polityka zagraniczna jest prosta jak drut. To znaczy jest kilka zasad, którymi należy się kierować. Podstawową, absolutną zasadą polskiej polityki, dogmatem polskiej polityki zagranicznej jest zasada następująca. Jeżeli się chce iść na konflikt z Rosją, jakikolwiek konflikt, to trzeba wcześniej dogadać się z Niemcami. Jeżeli się zaś chce iść na konflikt z Niemcami, to trzeba się wcześniej dogadać z Rosją. Bo nie można w żadnej sytuacji doprowadzić do tego, żeby mieć złe relacje i jakiś konflikt z Niemcami i z Rosją naraz, tak? Dlatego pytała pani na początku, czy jestem germanofilem. No nie, bo wie pani, mi jest naprawdę wszystko jedno, z kim oni będą darli kot. Jeżeli chcą drzeć z Rosją, proszę bardzo, niech drą z Rosją, ale niech mają dobre stosunki z Niemcami. Chcą się kłócić z Niemcami, proszę bardzo, ale trzeba wcześniej się jakoś dogadać z Putinem. Polityka jest elastyczna i nie ma żadnych tutaj sentymentów. Natomiast sytuacja, w której, wie pani, mamy tragiczne stosunki z Rosją i ten obóz nie ma tutaj żadnego pomysłu, jak wyjść z tego impasu, no bo sprawa smoleńska, prawda, załatwia w ogóle jakąkolwiek dyskusję polsko-rosyjską i możliwość porozumienia, no to w takiej sytuacji, de facto stan zimnej wojny polsko-rosyjskiej, prawda, w takiej sytuacji iść na konflikt z Niemcami no to naprawdę, to jest po prostu jak, jest to dla mnie niepojęte. A teraz jeszcze, o czym mówiliśmy, doszedł do tego konflikt z Ukrainą. Jest takie słynne powiedzenie marszałka Piłsudskiego, który mówił tak do swoich oficerów: ja was wojny na dwa fronty uczyć nie będę, bo wojna na dwa fronty to jest umierać tu i teraz w obronie honoru narodowego z szablami obnażonymi w dłoniach na Placu Saskim. No i marszałek Piłsudski mówił o wojnie na dwa fronty, bo nie przyszło mu do głowy, że kiedyś będzie w Polsce taka władza, która otworzy wojnę na trzy fronty, prawda? Oczywiście mówię to z przymrużeniem oka. No to, jaką mam radę oczywiście dla naszej dyplomacji, to któryś z tych konfliktów zamknąć. Który, wszystko jedno, ale Polska będzie bezpieczna wtedy, chociaż z którymś z tych dwóch dużych sąsiadów musimy mieć perfekcyjne stosunki. Oczywiście można, tak jak niestety część przedstawicieli obozu rządowego, mieć taką nadzieję, że po co nam dobre stosunki z Niemcami i z Rosją, bo przecież kocha nas Trump, prawda? I kiedy będzie jakaś zadyma, to tutaj chłopcy amerykańscy przylecą i nas uratują. Otóż chcę przestrzec, że te iluzje mieliśmy w roku 1939 i skończyły się one katastrofalnie. I potem się jeszcze to powtórzyło w 1944. Także historia uczy, że no niestety polska polityka jest bardzo zawężona do trzech opcji. Taki był historyk niemiecki, dzisiaj mówimy dużo o Niemcach, Goloman się nazywał. I on powiedział wprost, że są trzy możliwe scenariusze w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska z Niemcami przeciwko Rosji, Polska z Rosją przeciwko Niemcom, albo Niemcy i Rosja przeciwko Polsce. Oczywiście te pierwsze dwa są do przyjęcia, a ten drugi jest oczywiście tak zwana finis polonia, to jest scenariusz końca, prawda? I teraz konfliktując się z obydwoma sąsiadami naraz, możemy doprowadzić w bardzo skrajnej sytuacji do tego, że Niemcy dojdą do wniosku, że być może polityka ostatnich 30 lat, czyli polityka bliskiego sojuszu z Polską, w sytuacji takiej, kiedy Polska się zachowuje tak, jak się zachowuje, jest nieopłacalna i być może trzeba powrócić do starej, sprawdzonej, dobrej polityki, świetnych stosunków z Rosją. A wtedy to jest koniec.
Co pan czuł, jak widział pan to takie burzliwe, emocjonalne, porywające wystąpienie Trumpa, gdy był tutaj w Polsce? Odnośnie Powstania Warszawskiego, co do którego też ma pan sprecyzowane zdanie, że było błędem po prostu.
No tak, no powstanie było kolosalnym błędem. Co czułem, jak oglądałem tego Trumpa? Pani, co, patrzyłem na Melanię głównie, więc nie mogłem się skupić na Donaldzie Trumpie, ale tak mówiąc poważnie, no to mnie w ogóle takie rzeczy nie ruszają, wie pani. To znaczy, ja jestem, tak jak powiedziałem, nietypowym Polakiem, bo Polacy to jest taki naród, na którym ten, kto wie, jak do tego się zabrać, to może w bardzo specyficzny sposób grać na naszej czułej strunie, jaką jest patriotyzm, poczucie naszego rozbuchane, nasze ego. I jak ktoś wie, jak Polakom dobrze pokadzić, to wtedy Polaków sobie zdobędzie, prawda? Ja natomiast zamiast pięknych słów, obietnic, wspaniałych przemówień, to wolę jakieś konkrety, prawda? Rzeczywiście prezydent Trump ma to jakiś interes, tak, bo chce nam sprzedać swój gaz. W związku z tym przyjechał, ktoś mu napisał, w ogóle, no to w ogóle jest absurdalne, bo ja czytałem potem, jaki ten Trump cudowny, tak świetnie się zna na Polsce. Jestem głęboko przekonany, że on wykuł się tego przemówienia, lecąc w samolocie, i wtedy dopiero sprawdził na mapie, gdzie jest w ogóle Polska. Że Polacy są jak dzieci, łykają takie głodne kawałki, im się wydaje, że już jesteśmy drugim Izraelem, prawda? Będziemy oczkiem w głowie Amerykanów. No jest to przecież śmieszne, absurdalne. No oczywiście w ogóle to przemówienie nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia, jak tak jak mówię, jestem odporny na tego typu iluzje roztaczane przed Polakami, bo pamiętam, że mniej więcej to samo Chamberlain i inni politycy brytyjscy mówili nam w 1939 roku. Jesteśmy cudowni. Przyjeżdżał tutaj generał Ironside, szef sztabu armii brytyjskiej, i opowiadał jakieś androny o tym, jaka Polska jest cudowna, kochana, wspaniała, i że jak coś się złego będzie działo, to Brytyjczycy przysną lotniskowce na Bałtyk, prawda? No i nasi oczywiście, wie pani, Polacy, zachwyceni generałowie, podkręcali wąsa, no wspaniali ci Anglicy. A 3 września 1939 roku, kiedy był moment sprawdzam, to się okazało, że tego typu piękne obietnice są obietnicami bez pokrycia. Także politykę międzynarodową trzeba nie prowadzić na piękne oczy i szukać jakichś egzotycznych sojuszników, wie pani, gdzieś daleko za oceanami, tylko trzeba grać tą grę tutaj, gdzie jesteśmy. I tą grę, tę układankę jest bardzo krótka. Niemcy, Rosja, Polska, Ukraina, państwa bałtyckie. I w tym się musimy jakoś te swoje kombinacje i tą swoją grę geopolityczną w tych 4-5 podmiotach zamknąć.
Czy może powstanie w takim razie książka o Stanach Zjednoczonych? bo nasz kompleks w stosunku do Stanów Zjednoczonych jest ogromny. W Poznaniu mamy ulicę na przykład Roosevelta. Jest nie do pomyślenia, żeby była ulica na przykład Stalina, a Roosevelta jest.
No nie, ja bym wszystkie ulice Churchilla, Roosevelta zamienił na coś zupełnie innego. To jest, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zdradzili na sposób straszny i oszukali. A czy będzie książka o Ameryce? Może to jest jakiś pomysł, może w przyszłości kiedyś. Na razie mamy parę innych pomysłów, ale na pewno wezmę to pod uwagę.
Dziękuję bardzo. Piotr Zychowicz był państwa gościem. Dobranoc. Krystyna Różańska-Gorgolewska.